Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
kręgarz Cezary Kędzierzawski
oraz Goldstone Jewelry.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Auto ubezpieczenia od wypadków honorowane.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Jak zawsze w piątek o tej porze łączymy się z redaktorem Łukaszem Warzechą. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy. Zaczynamy od tematu zboża, bo ciężko tego tematu nie komentować. Komentujemy go już od jakiegoś czasu, jeszcze co najmniej kilka tygodni na pewno będziemy. I tu nawet, ja nawet nie wiem od czego zacząć, bo ciężko ten temat tutaj ugryźć, dlatego że słyszymy jedno, później drugie, później trzecie, opozycja go już wykorzystuje, dlatego że na przykład widziałem, jak ostatnio Donald Tusk mówił o tym, że rolnicy sygnalizowali ten problem w maju 2022 roku, ale czy opozycja tak mocno i pan Donald Tusk sygnalizowała ten problem przez ostatni rok, od maja 2022, żeby faktycznie coś z tym zrobić? Bo chyba wydaje mi się, że nie.
No, prawdę mówiąc, ja też tego nie pamiętam. Co więcej, jeżeli próbować to zestawić z reakcją niektórych polityków opozycji, takich jak Paweł Kowal, którzy wręcz uważają, że Polska, blokując no, na moment tylko, tak naprawdę na kilkadziesiąt godzin, transport ukraińskiego zboża, dokonała jakiejś zdrady, no to to się nijak nie klei z ostrzeżeniami, które podobno ze strony polityków opozycji miały płynąć. Ale sprawa rzeczywiście jest wyjątkowo skomplikowana i trudno się w tym połapać.
No bo dzisiaj, przepraszam panie redaktorze, no bo dzisiaj dostaliśmy najnowszą informację, że w piątek o godzinie drugiej, ja tutaj czytam, o godzinie drugiej w nocy waszego czasu, w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Czyli jest zakaz, czy nie ma zakazu? Bo ja też już się troszkę w tym pogubiłem.
Bo produkty rolne to jest jeszcze inna sprawa, a zboże to jeszcze inna sprawa. Aha. I jeśli chodzi o zboże, to właśnie opublikowano rozporządzenie, które jednak zezwala na tranzyt tego zboża, po tym jak wcześniej ten tranzyt został zakazany. No i to jest, przepraszam, jednak komedia, bo ma to się odbywać na takich zasadach, na jakich się miało odbywać od samego początku. I to ma być ta wielka rewolucja, to znaczy wagony plombowane, eskortowane przez tydzień. No to jest dokładnie to, co rząd zapowiadał, lekceważąc ostrzeżenia, ale akurat nie Donalda Tuska, które się pojawiały już w zeszłym roku, że tak to się właśnie skończy. No to teraz sukces ma polegać na tym, że wracamy do rozwiązań, które wtedy nie zostały zrealizowane, a teraz to już na pewno będą zrealizowane. Ale myślę, że warto tutaj jeszcze jedną rzecz zauważyć, no bo mówimy tu także o publicznych pieniądzach. Dzisiaj pan minister Telus pochwalił się, że rolnicy dzięki specjalnym cenom skupu zboża, czyli właściwie takim dopłatom, zyskają 10 miliardów złotych. Także to będzie nas kosztowało 10 miliardów złotych, czyli no, niedbałość rządu będzie kosztowała 10 miliardów złotych z publicznych pieniędzy, które to oczywiście 10 miliardów się dołoży do i tak niesłabnącej inflacji. To też warto pamiętać. I my jesteśmy trochę między młotem a kowadłem, no bo właściwie PiS jest między młotem a kowadłem, bo z jednej strony musi jakoś obłaskawić rolników, no przecież mamy rok wyborczy i pół roku do wyborów, a z drugiej strony nie chce się bardziej narazić Komisji Europejskiej, która przypomniała, zgodnie z prawdą, że kwestia przewozu ukraińskich produktów rolnych do Unii Europejskiej przez polską granicę jest kwestią wspólnotową. Natomiast ja bym się bardzo chciał dowiedzieć, i tego nikt do tej pory nie wyjaśnił ze strony rządu, trochę żałuję, że tam żaden z dziennikarzy robiących wywiady z członkami rządu o to nie zapytał, dlaczego Polska nie skorzystała z mechanizmu, który został zapisany w rozporządzeniu unijnym o tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą, to rozporządzenie jest z maja ubiegłego roku. Jest tam napisane w artykule trzecim, że jeżeli państwo ma zastrzeżenia do jakości, czy w ogóle do produktów, które są przewożone z Ukrainy, z jakiegoś konkretnego oczywiście powodu, to ma prawo te zastrzeżenia zgłosić komisji. Komisja w ciągu 4 miesięcy się ustosunkowuje i może ewentualnie tę klauzulę specjalną, uprzywilejowaną z jakiegoś rodzaju produktu zdjąć. Czyli idąc za przykładem choćby Słowacji, która to ostatnio zrobiła, Polska mogła już jakiś czas temu zgłosić zgodnie z prawdą, że zboże ukraińskie nie spełnia unijnych norm. No i po najwięcej czterech miesiącach Komisja Europejska musiałaby być może zgodzić się przynajmniej na ograniczenie, jeśli nie zakaz wwozu tego zboża. Ale polski rząd tego z jakiegoś powodu nie zrobił, nie skorzystał z tej furtki. I teraz przecież wszystkie te działania związane z transportem zboża przez Polskę to jest półśrodek, no bo jeszcze jest jeden kłopot, to znaczy żniwa w sumie już niedługo, a magazyny zboża są pełne i nie ma co z nim zrobić. Znaczy, możliwości logistyczne, żeby wywieźć to zboże z Polski, są po prostu bardzo ograniczone. Nie wiem, jaki tutaj rząd ma, prawdę mówiąc, sposób. Wiadomo, że między innymi polskie nabrzeża zbożowe są wąskim gardłem w tym wywozie, a przecież to zboże w tej chwili z Ukrainy płynie, czyli cały czas napływa nowe zboże, a my jeszcze musimy wywieźć to zboże, które zalega w magazynach. I jak to ma się odbyć, nie wiem, ale myślę, że ma pan rację, mówiąc, że przed nami jeszcze wiele komentarzy dotyczących właśnie kwestii zboża płynącego z Ukrainy.
W takim razie do tego tematu jeszcze wrócimy, bo ja tam widziałem, panie redaktorze, między innymi jeszcze wątek taki Polska versus Ukraina, że Ukraina też trochę patrzy źle, że nagle tutaj chcemy wprowadzać jakieś restrykcje wobec tego, więc tu też tak się pojawia spięcie trochę między dwoma krajami.
No tak, ale to się trudno dziwić. Ukraina zachowuje się bardzo pragmatycznie od dawna i w tym sporze też zachowała się pragmatycznie. Tutaj po prostu nie ma sentymentów. Ukraina pilnuje swojego interesu i chyba dla każdego, kto trzeźwo patrzy na to, co się dzieje, było oczywiste, że Ukraińcy w takiej sytuacji tak właśnie się zachowają. Nie będzie tutaj żadnej miłości ani głaskania się, tylko no, będzie gra na to, żeby ponownie otworzyć granice dla ukraińskiego zboża. Dokładnie tak się właśnie wydarzyło.
Przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejnym tematem jest to, co zrobił Parlament Europejski, czyli ostatecznie zatwierdził zmiany w europejskim systemie handlu emisjami. Reforma systemu zakłada znaczące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Europie, czyli ciąg dalszy tego tematu. Ten temat też jest wiecznie żywy i ciągle dyskutowany.
No tak, to jest kwestia ETS2 tak zwanego, czyli drugiej wersji znacznie poszerzonej systemu handlu emisjami. Na to się właśnie parlament zgodził i tutaj najbardziej mi się podobał komentarz jednego z ekonomistów zajmujących się tymi sprawami, który napisał, czy powiedział w rozmowie z jednym z portali w Polsce, że ci ludzie są nienormalni. Taki był jego komentarz i to chyba najbardziej lakoniczny, no bo rzeczywiście, jak spojrzymy na koszty idące, przekraczające w przypadku Polski 1 000 000 000 zł, koszty do 2030 roku. Jak spojrzymy na gigantyczną dysproporcję pomiędzy tym, co Unia zaplanowała jako fundusze wspomagające tę sytuację, a zaplanowała raptem w przypadku Polski kilkadziesiąt miliardów złotych. No dysproporcja jest po prostu nieprawdopodobna pomiędzy jednym a drugim. Jak uświadomimy sobie, jak gigantyczne są koszty, one w tej chwili są obliczane, tutaj widziałem już takie pierwsze wyliczenia, na 1500 zł dodatkowego podatku od każdej polskiej rodziny rocznie. I to jest w tej chwili, bo te uprawnienia do emisji CO2, które mają dotyczyć między innymi transportu, ale także emisji z budynków, one będą miały cenę ograniczoną do 45 euro, ale tylko do 2030 roku, a potem ich ceny mają być uwolnione. No jak zobaczymy, co się dzieje z cenami uprawnień w ramach tego pierwszego systemu ETS, czyli tam dla przemysłu, dla ciepłownictwa, po uwolnieniu cen już jakiś czas temu. W tej chwili przypomnę, że te uprawnienia startowały od kilkunastu euro za tonę, w tej chwili są około 100 euro za tonę, no to perspektywa jest po prostu dramatyczna. To się nijak ekonomicznie nie spina. Oznacza to przede wszystkim uderzenie zresztą w klasę średnią, dlatego że Unia kładzie duży nacisk na jakieś wspomaganie, ale też zrzuca to na karb państw członkowskich, na jakieś wspomaganie tych najuboższych, tych, którzy sobie najsłabiej radzą, a jednocześnie no wiadomo, że ci najzamożniejsi też jakoś przez to przejdą. Natomiast najgorzej będą mieli ci, którzy nie dostaną żadnej formy pomocy, a jednocześnie nie mają aż tak dużo pieniędzy, czyli właśnie klasa średnia. Ona na tym najgorzej wyjdzie. No i nie wiem, czy tu przyjdzie jakieś otrzeźwienie. Ja prawdę mówiąc widzę dwie możliwości. Jedna to są wybory do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku i to jest śmiała teza, ale powiedziałbym, że one w jakimś sensie mogą być przełomowe, dlatego że rzeczywiście w dużej części Unii Europejskiej następuje coś w rodzaju przebudzenia, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, która naprawdę jest absurdalna. Albo jeżeli te wybory nie przyniosą takiego przełomu, no to być może po prostu pod ciężarem tych obciążeń zawali się europejska gospodarka w perspektywie 6-8 lat. Bo to się nie zepnie. To się nijak po prostu nie zepnie. Oczywiście pierwszymi ofiarami tego systemu padną kraje te uboższe, czyli tak zwanej nowej Unii, w tym Polska.
My przechodzimy do naszego ostatniego tematu. Przechodzimy do tematu, który brzmi ciekawie. Ustawa szpiegowska, ale chyba jest nieco bardziej no, tutaj taki, można powiedzieć, zły dla obywateli, a nie ciekawy z punktu widzenia takiego, że no, całkiem dobre zmiany.
Ustawa szpiegowska to jest nazwa, której ja zacząłem używać, ale ona chyba najlepiej definiuje, tak, o co tutaj chodzi.
Tak, bo mowa o dezinformacji przede wszystkim, o rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, więc tutaj zarówno, no właśnie, kogo tu można podpiąć pod tę ustawę? Chyba wszystkich, dlatego że to zarówno osoby, które rzeczywiście będą działać jak tacy szpiedzy, właśnie powodując tutaj zamieszanie, zakłócenia w naszym ustroju, w naszej gospodarce, ale zarówno osoby, które sprzeciwiają się po prostu władzy i podają różne informacje.
Ten artykuł, który pan mówi, to jest jeden z paragrafów artykułu 130 kodeksu karnego, który jest najważniejszą chyba zmianą zawartą w tej ustawie. On tam akurat mówi o dezinformacji w połączeniu z działaniem na rzecz obcego wywiadu, ale tutaj też można tymi definicjami dosyć mocno manipulować. Tam jest jeszcze inny artykuł, który u mnie budzi największe zastrzeżenia, który mówi o tym, że karane ma być również działanie w sytuacji, gdy dana osoba mogła podejrzewać lub powinna była podejrzewać, że ten, z kim współpracuje, działa na rzecz obcego wywiadu. Ale ta osoba, z którą ten ktoś by współpracował, wcale naprawdę nie musi działać na rzecz obcego wywiadu. Wystarczy, że prokuratura dojdzie do wniosku, że taki ktoś powinien był to podejrzewać. I już może postawić taką osobę w stan oskarżenia. No, tam jest mnóstwo bardzo nieprecyzyjnych przepisów, takich blankietowych, powiedziałbym, umożliwiających bardzo daleko idącą dowolność i arbitralność w tworzeniu aktów oskarżenia. I myślę, że w tej postaci ta ustawa absolutnie nie powinna przejść przez Sejm. Ja rozumiem, że może być potrzeba w związku z sytuacją, żeby coś tutaj zmienić. Tam na przykład nastąpiło podwyższenie granicy kar, pojawiło się dożywocie, między innymi za niektóre przestępstwa związane właśnie ze szpiegostwem. W innych przypadkach to jest podwyższenie górnej granicy z 5 do 8 lat. Okej, o tym można rozmawiać. Natomiast z całą pewnością nie powinno tam być tak blankietowych przepisów, tak szeroko sięgających, jak te, które dotyczą no właśnie wspomnianej przez pana dezinformacji, czy też tego, o czym ja powiedziałem, czyli konieczności domyślania się, że się przekazywało informacje komuś, kto mógł pracować dla obcego wywiadu. No i chyba o jeszcze jednej rzeczy warto powiedzieć, która jest tam zawarta. Zmiany w ustawach o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego mówią, że szefowie tych instytucji mogą udzielić zezwolenia na działanie na rzecz obcego wywiadu. No i to oznacza praktycznie, że udzielają zgody na działanie obcego wywiadu w Polsce. Ja rozumiem, że tu chodzi o wywiady państw sojuszniczych, ale uważam, że to jest bardzo niebezpieczny precedens. Polska jako suwerenny kraj nie powinna pozwalać na działanie na swoim terytorium żadnemu obcemu wywiadowi, nawet jeżeli to jest wywiad najlepszego sojusznika, chyba że zupełnie doraźnie w jakiejś konkretnej, jednej akcji. Natomiast tutaj jest to inaczej zapisane, to jest po prostu zezwolenie blankietowe. Szef ABW albo SKW udziela takiej zgody, no i wtedy ten wywiad może sobie na przykład rekrutować współpracowników swobodnie w Polsce. No powiem szczerze, że to są bardzo, bardzo niepokojące zapisy i mam nadzieję, że one w tej postaci przez parlament nie przejdą.
Mi tutaj tylko do głowy jeszcze, panie redaktorze, na koniec przyszło, że właśnie w stosunku do tego rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, to mi się wydaje, że powinniśmy zacząć chyba od polityków, dlatego że robią to dość często.
No, gdybyśmy zaczęli od polityków, to obawiam się, że byśmy skończyli bez polityków. Chociaż właściwie nie wiem, czy powinienem powiedzieć obawiam się, bo chyba to by nawet mogło nie być takie złe.
Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek o tej porze. My wracamy z naszym programem za tydzień. Z tego miejsca oczywiście polecamy Twittera pana redaktora, tam można znaleźć więcej informacji politycznych, przede wszystkim właśnie dotyczących tego, co się dzieje w Polsce, bo my mieszkamy tutaj, lubimy też wiedzieć, co się dzieje w Polsce, w naszym kraju. Panie redaktorze, ja życzę miłego weekendu i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, również miłego weekendu, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
kręgarz Cezary Kędzierzawski
oraz Goldstone Jewelry.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Autoubezpieczenia od wypadków honorowane.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.